Od początku pandemii słyszymy, że niektóre choroby przewlekłe mogą szczególnie zwiększać ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, a także wpływać na cięższy przebieg COVID-19. Czy po kilku miesiącach pandemii wiadomo już, jak jest w przypadku cukrzycy? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Iryna Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222, pod którym można zadawać pytania pani profesor, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani profesor, jakie znaczenie w przypadku diabetyków ma monitorowanie i odpowiednie leczenie cukrzycy w kontekście właśnie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2?
Witam wszystkich Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. No, jakie znaczenie ma monitorowanie stężenia glukozy? No, powiedziałabym, że podstawowe, ponieważ z dostępnych danych wynika, że osoby chore na cukrzycę, jeśli mają prawidłową kontrolę glikemii, to ten przebieg choroby jest bardzo podobny jak u osoby bez cukrzycy. Więc tutaj kluczowe jest dobre kontrolowanie glikemii, prawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy. No niezależnie od tego, czy leczeni jesteśmy za pomocą leków przeciwhiperglikemicznych, czy też jesteśmy leczeni insuliną. Kluczową rolę odgrywa prawidłowe stężenie glukozy w
krwi. Jakie to jest to stężenie, które należy utrzymać w przypadku tych, którzy są już chorzy na cukrzycę?
Więc jeśli chodzi o zakres stężenia glukozy, no to staramy się, żeby... Teraz jest też takie nowe określenie, tak zwany czas spędzony w glikemii docelowej. To jest ta rozpiętość glikemii pomiędzy 70 a 180 mg procent.
Czyli ta górna granica to jest 180 mg procent.
Tak to zostało określone. Oczywiście, jeżeli udaje się, żeby to stężenie glukozy było niższe, a nie powodowało niedocukrzeń, bo my musimy też pamiętać, że niskie stężenia glukozy też są niekorzystne. To oczywiście jest lepiej, natomiast ten szeroki zakres glikemii docelowej to jest pomiędzy 70 a 180 mg procent.
A pani profesor, żeby to lepiej zrozumieć, czy można wytłumaczyć, dlaczego zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi może prowadzić do powikłań i do cięższego przebiegu COVID-19?
Przede wszystkim dlatego, że wysokie stężenie glukozy wpływa na szereg komórek w organizmie, bo cała istota choroby, tu mam na myśli cukrzycę, jakby polega na tym, że dochodzi do podwyższonego stężenia glukozy we krwi. I wiadomo, że gdybyśmy mieli mieć podwyższone stężenie glukozy we krwi, to natura by nas tak stworzyła, że ono by było wyższe. Więc to podwyższone stężenie glukozy musi być w jakiś sposób szkodliwe. I chodzi przede wszystkim o to, że to uszkadza naczynia krwionośne, uszkadza nerwy i w tych ostrych stanach infekcyjnych również upośledza odpowiedź immunologiczną. Nasila w znacznym stopniu taką gotowość do tworzenia zakrzepów i stąd to podwyższenie stężenia glukozy jest bardzo niekorzystne. Poza tym, jak mamy podwyższone stężenie glukozy, towarzyszy temu też wzmożone pragnienie, częstsze oddawanie moczu i dochodzi do odwodnienia organizmu, a my wiemy, że w stanach infekcji organizm musi być bardzo dobrze nawodniony. Więc te wszystkie elementy składają się na to, że ten przebieg choroby może być cięższy.
Czyli
w przypadku hiperglikemii.
Zachwiana jest równowaga, którą mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi lub jesteśmy ustabilizowani.
W przypadku każdej innej infekcji też tak jest. Również w przypadku infekcji bakteryjnych. One mogą bardzo szybko jakby zdekompensować przebieg cukrzycy. Więc jeżeli szybko nie reagujemy, nie obniżamy stężenia glukozy, wówczas może też dojść do niekorzystnych powikłań. Więc tutaj nasi chorzy z cukrzycą szczególnie powinni jakby dbać o prawidłową glikemię, o prawidłowe stężenie glukozy we krwi w tym okresie.
No dobrze, a w takim razie jakie czynniki pogarszają rokowania w leczeniu COVID-19, jeżeli chodzi o diabetyków?
Przede wszystkim Punkt pierwszy to jest zła kontrola metaboliczna. Tak więc jeżeli ktoś ma przewlekle podwyższone stężenie glukozy, a niestety część pacjentów ma, no to to znacznie będzie pogarszało rokowanie. I pamiętajmy, że cukrzyca jest tą chorobą, która zwykle nie występuje jako jedyna choroba. Tu oczywiście trzeba odróżnić cukrzycę typu pierwszego od cukrzycy typu drugiego, bo cukrzyca typu pierwszego najczęściej dotyczy osób młodych i jeżeli nie ma powikłań, no to zwykle nie ma też chorób towarzyszących. Natomiast jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to występowanie chorób towarzyszących jest bardzo duże. Najczęściej towarzyszy otyłość, to prawie 80-90%, a już my wiemy, że sama otyłość, teraz są opublikowane już duże badania, metaanalizy również badań, które wskazują, że samo występowanie otyłości znacznie zwiększa ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 i niestety zwiększa ryzyko leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Także już sama otyłość, nawet jeżeli nie towarzyszy cukrzyca, stanowi to ryzyko. A jeżeli dodatkowo na otyłość nakłada się podwyższone stężenie glukozy, więc to ryzyko oczywiście jest wyższe. Pamiętajmy, że nasi chorzy z cukrzycą to są również chorzy z nadciśnieniem tętniczym, z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Jako skutek właśnie między innymi cukrzycy.
Jako skutek między innymi cukrzycy. To jest jako traktowane również jako powikłania cukrzycy. Więc każde współwystępowanie chorób towarzyszących, no jakby pogarsza to rokowanie. Także tym bardziej zwracajmy uwagę na prawidłowe stężenie glukozy we krwi.
No i jeszcze do tego dodajmy bardzo oczywisty czynnik, to jest wiek, bo przecież te choroby to się zaczynają w późniejszym
cukrzyca,
wieku.
Tak, cukrzyca typu drugiego, no to wzrost zachorowań no w pewnym sensie też zależy od wieku. Jest to, kiedyś mówiono, że jest to cukrzyca dorosłych, to teraz wiemy, że ta granica wieku się przesuwa coraz niżej, ale chociażby dlatego, że no coraz więcej jest otyłości, więc im więcej będzie otyłości, no tym więcej będzie cukrzycy.
To jak ona się teraz przesunęła?
No są już przypadki rozpoznawane u dzieci i młodzieży, może w naszej populacji jeszcze nie tak dużo, natomiast osoby młode, 30-paroletnie, wcale nie tak rzadko rozpoznajemy cukrzycę typu drugiego.
I to jest właśnie ta cywilizacyjna choroba, o której już wielokrotnie mówiliśmy. A w przypadku tego koronawirusa szczególnie właśnie się
jeszcze przed pandemią koronawirusa myśmy zawsze mówili, że my już mamy epidemię cukrzycy. W Polsce to jest prawie 3,5 miliona chorych, a przecież część osób zupełnie jeszcze nie wie, że choruje.
A po tym okresie pandemii tym bardziej jeszcze nie wie, bo nawet nie chce wiedzieć.
Myślę, że jeżeli podejrzewamy, to powinniśmy się jednak starać wiedzieć, dlatego że przede wszystkim cukrzycę, szczególnie typu drugiego, można zapobiegać.
Można ją kontrolować.
Tak, można zapobiegać. Możemy ją leczyć skutecznie i nawet jeżeli już jest cukrzyca rozpoznana, a pacjent się zastosuje do zaleceń, to możemy powiedzieć, że ona w pewnym sensie może się nawet cofnąć, więc na pewno warto jest wiedzieć. Oczywiście wiele rzeczy nie zależy od nas. Czasami jesteśmy w grupie ryzyka, odziedziczyliśmy taki materiał genetyczny, ale jest jednak olbrzymia komponenta środowiskowa, olbrzymi czynnik środowiskowy. I to jest coś, co zależy od nas, więc myślę, że warto jest wiedzieć, bo zapobiegniemy powikłaniom cukrzycy.
No, we wszystkich chorobach już teraz zaczyna się mówić, że 80% to wszystko zależy od naszego stylu życia, że my jesteśmy właściwie sami sobie.
Nie wiem, czy aż 80%, bo są choroby, gdzie są silne uwarunkowania genetyczne, natomiast absolutnie czynnik środowiskowy i ta szeroka dyskusja o chorobach cywilizacyjnych, a więc chorobach związanych z postępem cywilizacji, na pewno ta dyskusja jest nie bez znaczenia, ponieważ to jest moment, żeby koniecznie zacząć coś robić, bo starajmy się zapobiegać, bo już jak leczymy, to już wiemy, że to już jest późno.
Za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się i czy w ogóle różnią się objawy zakażenia koronawirusem u diabetyków i u osób, które nie mają cukrzycy. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o zależności przebiegu COVID-19 i ryzyku zakażenia SARS-CoV-2, a cukrzycą. A naszym gościem jest profesor Iryna Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, czy objawy zakażenia koronawirusem u diabetyków są podobne jak u innych osób?
Więc jeśli chodzi o występowanie objawów klinicznych związanych z samą infekcją, to wydaje się, że objawy są podobne. To jest najczęściej gorączka, takie ogólne rozbicie, osłabienie. No i ten moment, jak się dołączają objawy płucne, czyli towarzyszy kaszel i czasami objawy już ciężkiego zapalenia płuc. Natomiast na co należy zwrócić uwagę, że tu dynamika objawów może być szybsza. Że po prostu, jeżeli towarzyszy temu podwyższone stężenie glukozy, w związku z tym narastanie objawów i przebieg kliniczny może być cięższy.
Jasne. No a w takim razie, czy są jakieś inne, dodatkowe, na przykład objawy takie jak splątanie, trudności,
no to wszystko będzie,
budzeniem
to wszystko
się.
Będzie zależało od tego, czy towarzyszy temu podwyższone stężenie glukozy i czy są obecne powikłania związane z cukrzycą u pacjenta. Mam na myśli przewlekłe powikłania cukrzycy. Jeżeli jest wysokie stężenie glukozy, to oczywiście bardzo często może dojść do ostrego powikłania cukrzycy przy okazji zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Więc tutaj to wszystko, mówię, będzie zależało od tego, jaki jest stopień zaawansowania cukrzycy, jak pacjent jest leczony, czy jest dobrze kontrolowany, bo jeżeli mamy dobrą kontrolę metaboliczną cukrzycy, to wydaje się, że te objawy nie powinny się różnić, ponieważ wtedy no, są takie warunki, jak w każdym innym organizmie.
Czytając trochę przed tym programem, znalazłem informację taką, że diabetolodzy mówią nawet o zasinieniu warg czy twarzy. To też jest możliwe?
Ale to nie jest objaw charakterystyczny dla cukrzycy. To będzie objaw charakterystyczny już dla zajęcia układu oddechowego. Także to nie będzie jako objaw charakterystyczny dla cukrzycy.
Ale czy to w przypadku tych, którzy są cukrzykami, będzie charakterystyczne dla nich? Mówiła pani o dynamice, że to dość szybko się rozwija.
No jeżeli, no to jest po prostu objaw ostrej niewydolności oddechowej, więc to dla każdego pacjenta, który rozwinie ostrą niewydolność oddechową, to takie objawy mogą wystąpić, niezależnie od tego, czy ma cukrzycę, czy nie.
Czyli jeśli chodzi o samo zakażenie się koronawirusem, to też informacje z spotkania właśnie diabetologów, nie pamiętam, czy to w maju było, czy w ostatnim okresie, była tam informacja o tym, że samo zakażenie to właściwie jest takie samo jak u innych osób, natomiast z tym przebiegiem może być gorzej. No i z tą dynamiką, o której pani właśnie
no to wszystko
wspomniała.
Zależy od tego, czy my mamy rozwinięte powikłania cukrzycy. Powikłania cukrzycy, no to jest uszkodzenie większych i drobnych naczyń. Czy jest zwiększona gotowość prozakrzepowa, więc jeżeli są powikłania, no to wtedy ten przebieg może być znacznie bardziej dynamiczny. Może być zwiększona tendencja do tworzenia zakrzepów, może być gorszy przebieg, jeśli chodzi o powikłania płucne. Więc o tym wszystkim po prostu musimy pamiętać, że ci pacjenci szczególnie, którzy mają powikłania, rozwinięte powikłania cukrzycy, w tym okresie szczególnie powinni kontrolować stężenie glukozy.
A jak to się powinno często kontrolować?
To wszystko zależy od tego, jak jesteśmy leczeni. Inaczej, inne są zasady dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Obecnie cukrzyca typu pierwszego to duża część pacjentów jest leczona za pomocą osobistych pomp insulinowych i praktycznie pacjenci z cukrzycą typu pierwszego jeszcze przed erą pandemii już korzystali z porad pod postacią telemedycyny, ponieważ tam jest częste stężenie oznaczenia glukozy wynikające no, z konieczności dobierania dawek insuliny, indywidualnych dawek insuliny. Natomiast w cukrzycy typu drugiego no wszystko zależy od tego, czy jesteśmy leczeni tylko jednym lekiem, czy przyjmujemy kilka leków, czy jesteśmy leczeni insuliną. Zwykle lekarz bardzo dokładnie precyzuje, jak trzeba kontrolować stężenie glukozy.
Pani profesor, ale pandemia i ta izolacja społeczna zmieniły radykalnie styl życia osób z cukrzycą. Jaki wpływ na kontrolowanie i leczenie cukrzycy może mieć zmiana rytmu życia, pory spożywania posiłków, zaniedbanie kontroli właśnie nad glikemią?
Ja chyba nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że każdy chory z cukrzycą, niezależnie od tego, gdzie jest rozpoznanie, czy trafia do poradni lekarza rodzinnego, czy poradni diabetologicznej, czy oddziału szpitalnego, to tak naprawdę w momencie rozpoznania należy przeprowadzić edukację. I taki chory wie, że w zależności od tego, jak jest leczony, że musi spożywać posiłki regularnie, że musi być aktywność fizyczna, że jak przyjmuje leki, które niosą za sobą ryzyko hipoglikemii, to ten czas spożywania posiłków ma kolosalne znaczenie i żeby o tym pamiętać. Więc jakby wszystko zależy od nas. Nasi pacjenci są, ja bym powiedziała, że oni wiedzą na temat cukrzycy, niektórzy pacjenci mają naprawdę bardzo dużą i potrafią się w takiej sytuacji znaleźć.
No tak, ale to są ci świadomi. Ja też wierzę w to, że większość jest takich, ale doszedł taki czynnik, którego nikt w swoim życiu, a nawet w rodzinnym otoczeniu nie miał jeszcze. I w związku z tym powstaje taka wątpliwość. No dobrze, ale co to ta moja cukrzyca, jak tu jest ten koronawirus, ja go się tak boję i zaczynam zachowywać się irracjonalnie. I takich ludzi jest. Może nie powiem, że sporo, ale na pewno są tacy ludzie, którzy tak myślą i w pewnym momencie zaczynają lekceważyć te cukrzycę, bo czym ona jest, z nią się żyło i było dobrze, a teraz przyszedł koronawirus i już się boję. A strach i stres z powodu strachu to jeszcze gorzej.
Pacjenci z cukrzycą wiedzą, że wszystkie nawet ostre choroby niezakaźne, a więc co to są ostre choroby niezakaźne, na przykład zawał serca czy udar, u pacjenta z cukrzycą może przebiegać trudniej i być obciążony gorszym rokowaniem. Każda infekcja, i my to tłumaczymy od początku, od momentu zachorowania, może przebiegać trudniej. Wirus SARS-CoV-2 to jest nic innego jak choroba infekcyjna, więc nasi chorzy wiedzą, że powinni tym bardziej kontrolować stężenie glukozy, bo w przypadku infekcji ten przebieg po prostu może być cięższy. Nawet infekcja, potoczna infekcja grypowa, ona też zwykle gorzej przebiega u pacjenta z cukrzycą. Nawet pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, którzy są bardzo dobrze kontrolowani, mają bardzo dobre wyniki. Czasami w przypadku ostrych infekcji też trafiają do szpitala, ponieważ trzeba im jakby dostosować wlew insuliny, odpowiednio nawodnić, podać dożylnie antybiotyki, więc wydaje mi się, że chorzy z cukrzycą tą wiedzę mają, więc a jeśli nie mają, to naszą rolą jest po prostu tą wiedzę przekazywać.
No dobrze, a są też tacy, którzy boją się pójść do lekarza nie jest tak prosto. Boją się zadzwonić do lekarza i nie będę zawracać głowy, wezmę jakiś preparat zastępczy. I co się wtedy może stać?
Wydaje mi się, że nie trzeba się bać. Myślę, że pandemia spowodowała to, że wszyscy odczuwamy lęk. Nie tylko osoby chore, ale również osoby do tej pory zdrowe, no, że wszyscy odczuwają lęk związany z ryzykiem zarażenia, tym bardziej, że wszyscy widzimy, że w naszym otoczeniu tych zakażeń, infekcji jest coraz więcej. Natomiast jakby sam lęk nie powinien powodować tego, że nie będziemy się kontaktowali z lekarzem, bo to sytuacji nie poprawi. Chory z cukrzycą powinien się skontaktować z lekarzem w pierwszej kolejności.
No ale są też tacy, którzy z tego strachu i bólu i obawy, że nie daj Boże mnie wezmą do szpitala albo każą iść do szpitala, a najpierw to jeszcze każą zrobić ten test. Ja w ogóle nie chcę, żeby mi robili ten test, bo jeszcze się dowiem, że mam koronawirusa. To takie jest myślenie, wypieranie i właśnie część z takich nawet uświadomionych być może do tej pory diabetyków, tam zatai w rozmowie z lekarzem, czy też nawet z rodziną to na pewno, że jakiś ma ból za mostkiem, że jakiś niedowład kończyny się pojawił, ale to nieważne, to przejdzie, bo to mało się ruszam, więc to właśnie pewnie z tego powodu jeszcze może być ból stopy, jakiś spuchnięty paluch i to się lekceważy i myślę, że w tym okresie od marca, od kiedy wiemy o tej pandemii, to takie osoby są i może nawet nas słuchają.
niewątpliwie jakby wszyscy żeśmy się skoncentrowali na pandemii, natomiast inne choroby też występują. I myślę, że tych innych chorób też nie wolno lekceważyć, ponieważ one dają bardzo poważne powikłania, a w przypadku chorych z cukrzycą, no to wiemy, że wiele objawów może być nietypowych u pacjenta z cukrzycą. W związku z tym, tym bardziej, jeśli coś dzieje, to jeśli się coś dzieje, to trzeba jakby zgłosić się do lekarza. Chcę powiedzieć, że teraz w leczeniu cukrzycy od pewnego czasu jakby jest jakby taka zmiana podejścia w tym sensie, że my staramy się jakby, żeby pacjent współuczestniczył w tym procesie terapii.
W pewnym sensie leczył się sam również.
W tym procesie terapii. Staramy się bardzo dokładnie wytłumaczyć, na czym to polega, żeby on świadomie z nami podejmował decyzje. I wtedy taki pacjent, jak się coś dzieje, on się bardzo szybko skontaktuje, odezwie, zgłosi się do swojej poradni po to, żeby uzyskać pomoc.
Ja nie bez kozery wymieniłem ten ból za mostkiem, czy tam niedowład kończyn, czy...
Tak, bo to są zawały, to są udary, tak,
które... Właśnie chciałbym, żeby pani to rozwinęła, bo to my zlekceważymy i się okazuje, że mieliśmy cukrzycę, ale teraz już mamy nie tylko cukrzycę.
Niewątpliwie takich objawów w żadnym wypadku nie wolno lekceważyć. Wszyscy rozumiemy lęk, który towarzyszy nam wszystkim, natomiast na pewno żadnych objawów niepokojących, bólu zamostkowego, czy nie wiem, zasinienia stopy, czy jak się zaczyna rana tworzyć na stopie, tego po prostu nie można lekceważyć, bo to nie minie, to nie będzie lepiej. A im wcześniej się zgłosimy do lekarza, tym po prostu wcześniej udzielona nam zostanie pomoc. I ta pomoc będzie skuteczna. Natomiast jak się zgłaszamy zbyt późno, to czasami już wtedy po prostu nie możemy pomóc.
No a jaki wpływ właśnie zlekceważenie może mieć na nerki?
Jeśli chodzi o powikłania nerkowe w przebiegu cukrzycy, to zwykle się rozwija bardzo podstępnie. My prowadząc pacjentów z cukrzycą, monitorujemy funkcję nerek. No i oczywiście, jeżeli pacjent nam zginie z pola widzenia, no to...
A mógł zginąć od marca do teraz?
No to nie mamy możliwości monitorowania. Dlatego no, apeluję, żeby jednak no, nie zaniedbywać tych kontroli wyznaczonych przez lekarza, bo zwykle każdy pacjent wie, jak często ma się zgłaszać. Żeby po prostu jednak kontrolować swój stan zdrowia, bo rozwój powikłań bywa bardzo podstępny. Objawy przewlekłego zespołu wieńcowego u chorych z cukrzycą są nietypowe. Oni często nie mają takiego typowego bólu. Czasami to jest jakieś uczucie duszności, jakaś słabość. Czasami oni po prostu bólu nie odczuwają. Ale jeżeli dzieje się coś, czego nie było wcześniej, to na pewno trzeba się z tym zgłosić do lekarza.
To za chwilę spróbujemy podpowiedzieć, jak często powinni się kontaktować diabetycy i w ogóle jak często my wszyscy, którzy jeszcze nie wiemy, czy mamy cukrzycę, czy też nie mamy. Dziś mówimy o leczeniu, a nawet rozpoznawaniu cukrzycy w czasie pandemii i zależności właśnie diabetyków od tego, czy wpłynie na nich szybciej ten koronawirus SARS-CoV-2, czy też tak samo jak na innych. I naszym gościem jest pani profesor Iryna Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przejdźmy do takiego praktycznego poradnictwa. Pani profesor, jak często diabetycy powinni kontaktować się z lekarzem, jaki mieć zapas leków, na jaki okres?
To jest bardzo dobre pytanie. Zwykle lekarz prowadzący chorego z cukrzycą wyznacza terminy kolejnych wizyt, bo to wszystko zależy od stanu pacjenta, więc inaczej będzie w cukrzycy typu pierwszego. Tu na pewno wizyty są częstsze. Pacjenci są leczeni insuliną, ale tak jak już wspominałam, tu bardzo często wkracza już telemedycyna, teleporady, lekarz.
Wspomniała pani, że już wcześniej była przed...
Tak, lekarz ma dostęp do wyników pacjenta przesyłanych w formie elektronicznej i praktycznie w ten sposób pacjent może się kontaktować z lekarzem praktycznie w dowolnym momencie, może prosić o radę. W cukrzycy typu drugiego jest oczywiście troszkę inaczej, bo to są pacjenci starsi i tu wszystko też będzie zależało od stopnia zaawansowania choroby i od tego, jak pacjent jest leczony. Każdy pacjent z cukrzycą oczywiście powinien mieć zapas leków.
A jak długo?
No, zwykle wizyty są raz na 3 miesiące, więc jak wypisujemy leki, no to zwykle zabezpieczamy pacjenta na ten czas, chyba że wiemy, że będziemy zmieniali terapię. Wówczas wypisujemy leki na czas krótszy, ale wtedy zapraszamy pacjenta na tą wizytę odpowiednio wcześniej. Oczywiście czasami wizyta u diabetologa nie jest konieczna co 3 miesiące. Te wizyty mogą się odbywać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Ale kontakt z lekarzem prowadzącym warto zachować.
Oczywiście to wtedy już lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje, że raz na pół roku, raz w roku potrzebna jest wizyta u diabetologa. To wszystko będzie zależało od tego, jak pacjent jest leczony, bo jeżeli pacjenci są już leczeni insuliną bądź mają terapię skojarzoną, to zwykle już prowadzą tych pacjentów diabetolodzy. Pacjenci prowadzeni na doustnych lekach przeciwhiperglikemicznych często są prowadzeni w gabinetach podstawowej lekarzy podstawowych opieki zdrowotnej.
Wspomnieliśmy wcześniej, że ta granica, którą należy utrzymać, górna 180 w przypadku właśnie tych, którzy chorzy są na cukrzycę, bo ci, którzy nie są chorzy, to powinni mieć do 100.
Poniżej 100.
Właśnie, z tego co pamiętam.
Na czczo. To jest właśnie, oznaczenie stężenia glukozy.
To w takim razie, jak często w okolicznościach obecnych diabetycy powinni sprawdzać poziom glukozy?
Ja myślę, że okoliczności nie powinny zmieniać nawyków monitorowania stężenia glukozy. Każdy pacjent wie, jak często powinien kontrolować stężenie glukozy i każdy też wie, że jeżeli dołącza się infekcja, to stężenie glukozy trzeba monitorować nawet częściej w ciągu dnia, dlatego że może dojść do wzrostu stężenia glukozy we krwi.
A pani profesor, to dlaczego w przypadku diabetyków warto skontaktować się z lekarzem właśnie w razie infekcji, jeśli nawet wydaje się nam, że to tam delikatne przeziębienie?
Dlatego, że może być różna odpowiedź organizmu na infekcję i to w zależności od tego, czym jesteśmy leczeni. Pacjent z cukrzycą typu drugiego może być leczony doustnymi lekami przeciwhiperglikemicznymi i w przypadku masywnej, takiej ostrej infekcji czasami wymaga podania insuliny. Stężenie glukozy wzrasta bardzo szybko i nie jest sobie w stanie poradzić, przyjmując leki doustne. Oznacza stężenie glukozy, widzi, że wzrasta, no i w takiej sytuacji trzeba się koniecznie kontaktować z lekarzem.
Czy tutaj zagrożenie dla zdrowia, no już nie mówię życia, ale dla dalszego zdrowia tego pacjenta wynika z tej infekcji, czy też i z cukrzycy? Czy to jest tak powiązane?
Z infekcji i z reakcji organizmu na infekcję. To jest bardzo powiązane, dlatego że te mechanizmy regulacyjne są troszkę inne, nawet w aspekcie odpowiedzi układu immunologicznego na infekcję są troszkę inne u pacjentów z cukrzycą. Więc też nigdy nie wiemy, jaka była kontrola metaboliczna cukrzycy w ostatnich dniach, jaki jest stan naczyń krwionośnych, więc ta odpowiedź może być nieco inna, może być bardziej gwałtowna u pacjentów z cukrzycą.
Czyli zanim się skontaktujemy z tym lekarzem, co powinniśmy zapamiętać z obserwacji samego siebie, bo to przecież będzie się ten pacjent kontaktował. I co przekazać lekarzowi?
No przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, jak się czujemy, co się dzieje, no i czy wzrasta stężenie glukozy.
Od kiedy?
Tak, od kiedy wzrasta stężenie glukozy, od kiedy jest częstsze oddawanie moczu. Od kiedy towarzyszy nam osłabienie i pamiętajmy, zawsze w takiej sytuacji trzeba spożywać dużo płynów, trzeba się nawadniać. No i przypominam, że nie mogą to być słodkie płyny.
Jasne, a dieta i ewentualnie ruch, jeśli damy radę, bo to różne stany bywają.
Najczęściej w przypadku ostrych infekcji chory z cukrzycą niestety nie da rady spożywać pokarmów, nie mówiąc już o jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
I co robić?
Często jest tak, że mimo tego, że nie spożywa pokarmów, to cukier i tak rośnie. No przede wszystkim kontaktować się z lekarzem, bo to może doprowadzić do ostrych powikłań cukrzycy.
Ale kluczową jest tutaj woda niegazowana.
Tak, trzeba się po prostu nawadniać. Trzeba się nawadniać, ale trzeba się kontaktować po prostu, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy będzie potrzebna hospitalizacja. Być może trzeba włączyć jakieś leczenie wspomagające, ale o tym już będzie decydował lekarz.
No dobrze, a ta zmiana naszego stylu życia z powodu pandemii mogła się też przyczynić do powstania cukrzycy u kogoś i ten ktoś w ogóle nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, nawet nie podejrzewa. On myśli, a to nic takiego. Na przykład siedzę sobie po obiadku i zasnąłem nagle, nie wiadomo dlaczego, nie zmęczyłem się
przecież. Ja myślę, że my jednak coraz więcej mówimy o cukrzycy i chyba jednak coraz większa jest świadomość w społeczeństwie. I to pierwsze badanie przesiewowe jest bardzo proste, bo to jest oznaczenie stężenie glukozy we krwi żylnej nadczo. Tu podkreślam, żeby jakby nie rozpoznawać cukrzycy w oparciu o pomiar na glukometrze. Że byłem u sąsiada, sąsiad ma glukometr, zmierzyłem cukier, był podwyższony i na pewno mam cukrzycę. Po to, żeby rozpoznać cukrzycę, kryteria są rozpoznania są dość jasne i proste. Wiemy, że w przypadku stężenia glukozy we krwi nadczo potrzebujemy pomiaru z krwi żylnej, oznaczenia w laboratorium, ponieważ jakby obciążamy pacjenta takim dość poważnym rozpoznaniem, więc musimy wiedzieć na pewno, że pacjent spełnia kryteria rozpoznania cukrzycy.
Czyli wynik z glukometru 120 może się okazać wynikiem z krwi żylnej 90 albo 89.
Oczywiście to powinno nas nakierować, szczególnie jeśli mamy objawy cukrzycy. Objawy cukrzycy to tak jak już dzisiaj mówiliśmy, to jest wzmożone pragnienie, często oddawanie moczu, podatność na infekcje. Więc jeżeli towarzyszą nam objawy cukrzycy, to tym bardziej powinniśmy czym prędzej zrobić oznaczenie stężenia glukozy. Natomiast to nie jest badanie skomplikowane, robione jest w każdym laboratorium. Należy pamiętać tylko, że trzeba się zgłosić na czczo.
No ale strach. No w tej chwili strach paraliżuje. Jeśli ktoś był zdrowy, bo mówi, że jestem zdrowy, to po co ja pójdę do tego laboratorium? Może jeszcze tam ktoś będzie i mnie zakazi.
Myślę, że przestrzegając zasad, które obowiązują nas wszystkich, dystansu społecznego, maseczek i dezynfekcji, można się bezpiecznie udać do laboratorium i pobrać krew. Tylko pamiętajmy, że musimy przestrzegać tych zasad. To też jest profilaktyka. Tak jak przestrzeganie tych zasad jest profilaktyką rozprzestrzeniania się wirusa, tak oznaczenie stężenia glukozy jest profilaktyką cukrzycy, bo jeżeli nie wiemy, czy ją mamy, no to nie możemy podjąć działań profilaktycznych.
Ale czy takie jednorazowe sprawdzenie właśnie glukozy poprzez to badanie to już wystarczy? Czy jednak...
Przy jednorazowym pobraniu stężenie glukozy jest poniżej 100, to wtedy powtarzamy to oznaczenie za jakiś czas, za kolejnych kilka miesięcy, pamiętając, że obowiązuje to nas po 45 roku życia, że oznaczanie stężenia glukozy na czczo celem prewencji cukrzycy obowiązuje wszystkie osoby, natomiast po 45 roku życia, natomiast osoby, które są w grupie ryzyka, to tu już oznaczamy stężenie glukozy niezależnie od wieku, a więc osoby otyłe, kobiety, które miały cukrzycę ciążową, osoby młode, które mają nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia parametrów lipidowych, więc ta grupa jest znacznie szersza z silnym rodzinnym wywiadem cukrzycy. Więc te osoby oznaczają stężenie glukozy przynajmniej raz w roku, niezależnie od wieku. Natomiast po 45 roku życia wszyscy powinniśmy oznaczać.
A jeśli wynik jest podwyższony, na przykład 120?
120 to jest taki wynik, że trzeba zrobić doustny test tolerancji glukozy. Bo jeżeli dwukrotnie na czczo jest 126 albo wyżej, to już rozpoznajemy cukrzycę.
No dobrze, w takim razie nie bójmy się i sprawdzajmy, jaki jest poziom cukru w naszej krwi. Moim i Państwa gościem była profesor doktor habilitowany nauk medycznych Irena Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Tę i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. Jeśli ktoś ma pytania, proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Po 14 w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.